Godzina 7:49 w Warszawie, w Los Angeles 22:49, w Nowym Jorku 1:49, w Londynie 6:49, a my, drodzy Państwo, w studio mamy kolejnego gościa, Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, partia Korwin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I przepraszam, wpis z Facebooka od pana: dzisiaj otrzymaliśmy kolejną cenną lekcję tolerancji i obiektywizmu. Zagadka, wiecie co to jest, liczne, niewygodne i nie lubią gejów, okazuje się, że to fakty. Tak wynika z oświadczenia Śląskiej Akademii Medycznej. Śląski Uniwersytet Medyczny zwolnił dzisiaj z pracy wykładowcę, który zorganizował wykład Homoseksualizm a zdrowie. Dlaczego przejął się pan tą sprawą? Co tam jest nagannego?
Co jest nagannego w tym, że zwolniono pracownika za wygłoszenie wykładu? Mhm. Jakby to powiedzieć, no wydaje mi się, że to właśnie jest naganne, że zwolnia się pracowników naukowych z powodu tego, że ośmielili się wygłosić jakiś wykład, który komuś się tam nie podoba. Czy mam do czynienia z tęczową inkwizycją, która biega po uniwersytetach i donosi, i natychmiast w podskokach jakiś dziekan zwalnia w związku z tym wykładowcę.
To przypomnijmy, wykład nosił tytuł Homoseksualizm a zdrowie, z którego wynikało, że homoseksualiści żyją krócej, częściej chorują, częściej popadają w depresję i ogólnie rzecz biorąc wiele wskazuje na to, że miejsce penisa zgodnie z dokumentacją producenta nie jest w odbycie. To są pana słowa i pana komentarz do tej sytuacji. Rozumiem, że pan się z tym wykładem zgadzał.
Znaczy ja nie wiem, ja nie byłem na tym wykładzie. Opieram się tylko w medialne doniesienia, w których tam wymieniono między innymi, jakie to homofobiczne rzekomo treści były na tym wykładzie przedstawiane. No więc jeśli homofobią jest mówienie rzeczy oczywistych, że na przykład homoseksualiści żyją krócej. No bo żyją krócej, takie są statystyki, tak? No jeśli to jest homofobia, to znaczy, że fakty są homofobiczne.
Jeśli... Ostatnio też były badania, dziennik Gazeta Prawna je podawał, że wirus HIV i w ogóle chorzy na AIDS, to w większości ponad 70% to są osoby też homoseksualne.
No tak, no tam też to było w tym wykładzie właśnie podane. Zresztą WHO opublikowało ostatnio też takie wezwanie, żeby homoseksualiści zażywali standardowo leki przeciwwirusowi HIV, też uznając ich za grupę podwyższonego ryzyka, więc to nie jest żadne odkrycie.
Czy pan interweniował w tej sprawie?
Jeszcze nie, to było w piątek, jak się o tym dowiedziałem, po południu, także nie miałem okazji, ale zastanawiam się nad tym, czy tam jest w ogóle taka możliwość.
Pan premier Jarosław Gowin powiedział, że też podejmie odpowiednie kroki i sytuacji się przyjrzy.
No, mam nadzieję, że się naprawdę bardzo poważnie przyjrzy, bo mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, z ekspansją takiej inkwizycji. Oni sobie wskazują ludzi, których sami uznają za homofobów i nie bez żadnego sądu, bez żadnego wysłuchania. Po prostu tych ludzi wyrzuca się na bruk, że zakazuje się. Przecież była sytuacja tam, gdzie Robert Biedroń i jego poplecznicy przez jakieś telefony uniemożliwili jakąś tam dyskusję, jakieś spotkanie bodajże w Rybniku, nie pamiętam, gdzieś tam wydzwaniali, że to faszyzm i nie wolno. No w Londynie to jest na porządku dziennym. Mam nadzieję, że u nas do tego nie dojdzie. Jak próbuje się zorganizować spotkanie z Corvin Mikkem w Londynie, to wydzwaniają tam faszyści z Antify i mówią, że Corvin Mikke to faszysta i jak właściciel zgodzi się na spotkanie z Corvin Mikkem, no to oni powybijają szyby. No to chyba tego nie chcemy w Polsce.
Tematów jest bardzo dużo, ale może zacznijmy od tego, który polaryzuje opinię publiczną. Mówię o sprawie pana ministra Mariana Banasia. Państwo domagają się, czy domagali się, czy to jest aktualne, odwołania ministra koordynatora służb specjalnych, pana Mariusza Kamińskiego.
A nie wiem, czy on polaryzuje jeszcze ludzi, bo to chyba wszyscy już wiedzą, że pan Banaś tam coś przeskrobał, wszystko na to wskazuje. Im mniej chyba byśmy na tym dyskutowali, tym lepiej, bo nie wiem, czemu nadal służy takie rozgrzebywanie tego, zwłaszcza eksploatowanie przez opozycję do uderzania w rząd, bo to rząd oczywiście popełnił błąd i to duży, no mam wrażenie, że się w tym zorientował.
Ale państwo mówią o odwołaniu, jako jedyni odwołaniu Mariusza Kamińskiego.
Ale to Mariusza Kamińskiego. A tak. Mariusza Kamińskiego, no to z powodu...
W konsekwencji czego?
Nie my, to przecież wszyscy się, zdaje się, domagali tego, żeby...
Jak to wszyscy?
No co, opozycja, no a nawet nie wiem, czy my, znaczy my jako...
Konfederacja.
Konfederacja, to nawet tego nie słyszałem. Ja słyszałem, jak Lewica się tego domagała.
A państwo nie?
Nie wiem, ale no, wydaje się, że jeśli nie zostały dopilnowane, no, jako przełożony odpowiada za pracę swoich służb, jeśli nie zostało dopilnowane to, żeby służby na czas prześwietliły pana Banasia, żeby nie doszło do takiej katastrofy wizerunkowej, do jakiej doszło, no to prawdopodobnie jest też za to odpowiedzialny. Nie osobiście, ale przez brak nadzoru, no, przez brak dopilnowania tego, żeby służby się w odpowiedni sposób wywiązały z tych obowiązków. No bo to nie sądzę, żeby PiS umyślnie powołał jakiegoś tam aferzystę na szefa NIK-u. Myślę, że po prostu z niewiedzy to zrobili, tak, że to był błąd, który wynikał właśnie z niedoinformowania, a niedoinformowanie wynikało z tego, że no, te służby nie zadziałały. Tak,
uważa pan, że powinniśmy, że opinia publiczna powinna poznać raport z kontroli CBA, bo przecież tam wszystko jest.
Nie wiem, czy powinna, bo to jest sprawa indywidualna i tam na takim etapie postępowania zwykle nie ujawnia się takich raportów na czyjś temat, bo to dopiero sąd ocenia, na ile te dane są wiarygodne, na ile nie doszło do jakiegoś tam nadużycia, więc myślę, że chyba nie. Ja się tego w każdym razie nie domagam.
Czyli ma pan pewność, że pan Banaś jest winny?
Nie mam pewności oczywiście. Nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem, że wiele na to wskazuje. No, nikt go specjalnie nie broni. Gdyby było tak, że jest to do obrony, to przypuszczam, że PiS tym by się zasłaniał. Jeśli oni zapoznali się z tym raportem i go nie bronią, no to, a nawet wręcz przeciwnie, po przeczytaniu tego raportu wszyscy się zgodzili, no to przypuszczam, że tam są jakieś ewidentne dowody, że coś jest nie tak. Natomiast ja nie, to nie jest sprawa dla mnie, to jest sprawa dla sądu. Jeśli są jakieś oskarżenia, to się idzie do sądu i się je wyjaśnia, a nie politycy w debatach w Sejmie to wyjaśniają. Uważam właśnie, że niezbędne jest nadmierne eksploatowanie tego tematu.
No ale powinien podać się do dymisji, czy nie powinien?
Myślę, że dla oczyszczenia atmosfery najlepiej jakby się podał do dymisji, bo nikt go już nie broni, ale no, na pewno będę się sprzeciwiał pomysłom, żeby wysadzać w powietrze jakieś akty prawne, które chronią jego niezależność, tylko po to, żeby go usunąć teraz ze stanowiska na siłę. Uważam, że ważniejsze jest to, żeby były konstytucyjne i ustawowe gwarancje niezależności szefa NIK-u, niż żeby pozbyć się w tej chwili Mariana Banasia.
A my posłuchajmy, co podczas przesłuchania, podczas właśnie jednej z komisji mówił Marian Banaś. To krótki ułamek tego podczas przesłuchania na wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli mówił Marian Banaś.
Od 2 miesięcy prowadzona jest przeciw mnie kampania oszczerstw. Kłamie się na mój temat, że jestem powiązany z przestępcami i unikałem płacenia podatków. Sugeruje się, że w naganny sposób zostałem właścicielem nieruchomości i wykorzystywałem stanowisko publiczne do celów prywatnych. Nic z tego nie jest prawdą. Każdy z tych zarzutów to kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. Przeciw autorom zniesławień podjąłem i będę podejmował kroki prawne. Natomiast ze spokojem oczekuję zakończenia procedur podjętych przez urzędy państwowe w sprawie moich oświadczeń majątkowych.
No i właśnie, kłamstwa, kłamstwa i wszystko kłamstwa. To jak to powinno się zakończyć, panie pośle?
Nie, no mówię, że sąd powinien to wyjaśnić. Nie podejmuję się oceny. Nie znam faktów, nie znam danych takich, którymi dysponują funkcjonariusze służb. Nie przyglądałem jego oświadczeń majątkowych.
Myślę, że dlatego mówię o tym, że polaryzuje, bo pewnie ten serial, tak to nazwijmy, ta sprawa szybko nie ucichnie.
Już za długi ten serial, mam nadzieję. Mam wrażenie, że to już...
Ale chyba nic nie wskazuje na to, żeby on się tak szybko zakończył. No i jeszcze zmierzając ku końcowi, pani Magdalena Biejat jest przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pan uważa, że to dobre rozwiązanie, czy złe?
No świetne. Nie ma to jak postawić faszystę z NSDAP, nazistę z NSDAP na czele Rady Stosunków Polsko-Żydowskich. Tak? No to jest mniej więcej taki pomysł. No, Komisja Ochrony Życia, która powinna zająć się ochroną życia, ma na czele aborcjonistkę, która jest zwolenniczką Holokaustu nienarodzonych dzieci. No
to... Ale chyba Prawo i Sprawiedliwość już podjęło decyzję, że ktoś inny będzie na czele tej komisji.
No zdaje się, że w końcu tak. Natomiast nie rozumiem pomysłu tego, żeby ją w ogóle powoływać. Nie rozumiem skąd
ale
taki...
stało się.
No stało się. No, dobrze, że wygląda na to, że się koledzy z PiS-u zorientowali, że to
i
bardzo zły
odstanie.
Pomysł. Że się, mam nadzieję, odstanie. Tak.
Adrian Zandberg, Partia Razem, powiedział, że IPN powinien zostać zlikwidowany, tak jak Polska Fundacja Narodowa, która niczego nie promuje. Co pan sądzi o tej wypowiedzi?
Partia Razem powinna zostać zlikwidowana, bo niczego mądrego nie promuje. To, to moja odpowiedź.
To odpowiedź pana posła. No i jeszcze prawybory w Konfederacji, prawybory prezydenckie. Działacze zwracają uwagę, że kampania prezydencka odbędzie się niestety bez środków z budżetu. Dlaczego tak się stanie? Dlaczego tak prawo jest skonstruowane?
Bo ponieważ, dlaczego nasza kampania prezydencka? No ponieważ Konfederacja dostaje pierwszą tam transzę subwencji dopiero gdzieś tam podobno w kwietniu, więc no w międzyczasie musi sobie radzić bez
tych, państwo
bez tego dofinansowania. No zobaczymy, no dzięki wpłatą sympatyków na przykład. No, prawybory są finansowane przez to, że uczestnicy tych prawyborów tam opłacają taką składkę 30 zł za to, żeby uczestniczyć w tych prawyborach. No i na przykład w ten sposób jest to rozwiązywane. No, pewnie też zostaną zaciągnięte kredyty. Nie wiem, ja tam nie jestem też skarbnikiem, nie uczestniczyłem w organizowaniu samej tej kampanii, nie biorę w niej udziału, więc na razie nie znam szczegółów technicznych. Natomiast no, rzeczywiście jest to trochę dziwne rozwiązanie, że ta pierwsza transza subwencji przychodzi z tak ogromnym opóźnieniem, że to wybory były w październiku, a dopiero w kwietniu pierwsza część subwencji. Z drugiej strony, no, równie dziwna jest sytuacja, że partia już po wyborach dostaje jeszcze przez pół roku subwencje z poprzednich, tak? No bo to się z tym wiąże. Skoro wszystko jest przesunięte o pół roku, to po zakończeniu kadencji, to załóżmy, że nawet po zejściu poniżej progu tego 3%, partia nadal będzie jeszcze przez pół roku utrzymywała subwencje, mimo że układ polityczny jest całkiem inny.
Już naprawdę na koniec pan apelował o to, że jest opieszałość w pracach Sejmu. Dlaczego?
Opieszałość w ogłaszaniu terminów przede wszystkim. Same prace to czasami bywają aż nadmiernie.
A co z tymi terminami jest nie tak?
No nie ma nadal, chyba że dzisiaj coś się zmieniło. Jeszcze wczoraj nie było ogłoszonego kolejnego posiedzenia Sejmu. No, to jest jakaś idiotyczna sytuacja. W ogóle niezrozumiała. Znaczy, ja się domyślam, o co chodzi, ale no,
o co chodzi?
No przypuszczam, że chodzi o to, że Sejm czeka na to, co zrobi Senat, tak? Że tam czeka, aż Senat im odeśle te ustawy podatkowe, bo oni chcą, żeby weszły przed końcem roku. A ponieważ Senat też sobie gra tutaj z nimi w kotka i myszkę, nie odsyła ich, no to oni czekają z kolejnym posiedzeniem Sejmu, no ale przez to poseł nie ma możliwości zaplanować sobie kalendarza, no bo musimy uważać też na jakieś spotkania z wyborcami. No tutaj wszystko wisi na włosku, że w każdej chwili marszałek może ogłosić, że to już jutro na przykład jest posiedzenie Sejmu.
To ma pan jakiś apel do pani marszałek?
Już miałem apel, już apelowałem, żeby ogłosić jak najszybciej kolejne posiedzenie i nadal apeluję.
Mówił pan Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, partia Korwin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Godzina 8:02, no i spóźniony przegląd prasy za kilka chwil z Janem Oleńskim. Przegląd prasy, witaj Janku, dzień dobry.
Dzień dobry Magdo, dzień dobry państwu. Zaczniemy może od Dziennika Gazety Prawnej, która na pierwszej stronie, jak wiele innych mediów, donosi o dalszych, o kontynuacji sprawy pana Mariana Banasia, która, jak pisze, wymyka się PiS-owi z rąk. Prezes NIK złożył rezygnację z urzędu, jednak marszałek Sejmu odesłała mu ją z prośbą o uzupełnienie. Dokument już do niej wrócił, wynika z ustaleń Dziennika Gazety Prawnej. PiS miał w ręku to, o co zabiegał od tygodni, czyli dymisję Banasia. Dlaczego nie skorzystał z okazji z ustaleń Dziennika Gazety Prawnej wynika, że Elżbieta Witek oczekiwała innego zredagowania dokumentu w myśl zamierzeń polityków PiS na podstawie artykułu 17 ustawy o NIK. Banaś miał się zrzec stanowiska, a zgodnie z artykułem 21 ustawy ustęp 3 wyznaczyć wiceprezesa Tadeusza Dziubę do pełnienia obowiązków prezesa. I o tę drugą część wszystko się rozbiło. Sprawa wymknęła się partii z rąk, bo już mieli wszystko, bo już mieli rezygnację. Teraz wszystko wskazuje na to, że Banaś się utwardził i nie złoży tak łatwo broni, a nawet może przejść do kontrataku. Tak twierdzi źródło z Prawa i Sprawiedliwości, na które powołuje się Dziennik Gazeta Prawna. Tymczasem Centrum Informacyjne Sejmu te informacje dementuje. Więc no ile w tym prawdy, polecamy sprawdzić w Dzienniku Gazecie Prawnej i innych mediach. A co w Rzeczypospolitej?
W Rzeczypospolitej, drodzy państwo, dzisiaj najważniejszy wywiad na jedynce. Unia Europejska nie obroni Europy, mówi Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. Wnioski z wojen światowych, zimnej wojny i walki z terroryzmem są takie, że USA i Unia Europejska muszą być razem. Modelki jak niewolnice. To nie umowy, ale cyrografy na życie i wizerunek. Tak eksperci od prawa mody mówią o kontraktach, które zawierają krajowe agencje oferujące modelkom. A teraz co?
Gazeta Polska codziennie. I na pierwszej stronie zdjęcie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na proteście i mowa o wulgarnych demonstracjach w obronie kliki sędziowskiej. W niedzielę w kilku miastach Polski odbyły się protesty w obronie sędziego Pawła Juszczyszyna, którego zawieszono za domaganie się ujawnienia list poparcia sędziów do KRS. Wulgarne słowa padły ze strony Władysława Frasyniuka, które już dzisiaj w poranku słyszeliśmy i pewnie jeszcze usłyszymy, gdyż będziemy się do tej sprawy odnosić. Z kolei wczoraj wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta poinformował, że w polskim porządku prawnym mogą się pojawiać przepisy dyscyplinujące sędziów za aktywność polityczną, podobne do tych z Niemiec i Francji. O tym więcej na stronie trzeciej dziennika Gazety Polskiej. I te słowa pana ministra Sebastiana Kalety, które padły wczoraj w TVN24. Przypomnijmy, że powiedział on: analizujemy i nie jest wykluczone, że analogiczne rozwiązania jak we Francji i w Niemczech znajdą się w porządku prawnym z uwagi na to, że wczoraj widzieliśmy kilka naprawdę niepokojących scen, jeśli chodzi o apolityczność sędziów w Polsce. To na antenie TVN24 i o tym na trzeciej stronie Gazety Polskiej.
A w Rzeczpospolitej ciąg dalszy przeglądu prasy. Chcą pomnika jak z PRL-u. Kraków musi się odwdzięczyć Armii Czerwonej, twierdzą prorosyjscy działacze. O co, drodzy państwo, chodzi? Ano o to, że szef stowarzyszenia Kursk, związany oczywiście z Kremlem, domaga się tego i będzie występował do władz Krakowa o zgodę na budowę pomnika upamiętniającego sowieckich i polskich saperów, którzy rozminowali miasto w 1945. Ciekawe, jak odpowie prezydent miasta związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, pan Jacek Majchrowski.
Tymczasem nasz dziennik o niebezpiecznej aborcji to właściwie temat, który już za moment poruszymy z wiceministrem sprawiedliwości panem...
Adopcji,
przepraszam.
Aborcji była wcześniej.
Mowa na Słowacji, byliśmy z tym, tą sprawą. Natomiast dzisiaj u nas wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik już za chwilę w wywiadzie dnia i też o tej sprawie, gdyż zainteresował się on sprawą adopcji syna Polki z Wielkiej Brytanii przez parę homoseksualistów i jak powiedział, kontaktowało się bezpośrednio z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i konsulatem w Manchesterze, żeby i obiecał, że z jego strony będzie uczynione wszystko, by dziecko było adoptowane przez kobietę i mężczyznę. Do samej sprawy też włączył się rzecznik praw dziecka, który również zapowiedział, że do tej sprawy będzie się odnosił i ją próbował rozwiązać.
I już na koniec, drodzy państwo, los bywa niełaskawy także dla Lasów Państwowych. Bardzo ciekawa rozmowa z Andrzejem Koniecznym, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. Dlaczego nie można się domówić nie mogą się dorozumieć Lasy Państwowe z niektórymi odbiorcami drewna. Między innymi mówi o tym Andrzej Konieczny, a my już za kilka chwil będziemy rozmawiać z ministrem, wiceministrem sprawiedliwości, panem Michałem Wójcikiem. Sędziowie do więzienia. Tak dzisiejsza Wyborcza tytułuje swoją pierwszą stronę. Zbigniew Ziobro chce kar od siatki dla sędziów, którzy wypaczają wymiar sprawiedliwości. Ustawa ma spacyfikować niepokornych? Między innymi o tym będziemy dzisiaj też rozmawiać z naszym gościem za kilka minut.
www.wnet.fm Częstograj. Radia Wnet.
A dzisiaj Częstograj to zespół Błysk, Jesteś lekiem na całe zło. To jest oczywiście cover Jesteś lekiem na całe zło z tekstem Bogdana Olewicza, Krystyny Prońko. Posłuchajmy.